Michał Wojtasik, absolwent łódzkiej filmówki, robi pan doktorat.
Tak, tak. To jest takie trochę nietypowe. Szkoła doktorska działa od niedawna w Łodzi. Były studia doktoranckie, ale teraz jest obecnie szkoła doktorska, co jest takim ciekawym modelem edukacyjnym, gdzie tak naprawdę naszym doktoratem są nasze filmy. I to są filmy często, może nie tylko nastawione na jakiś komercyjny zysk, prawda, jak to jest, wchodzi się w branżę, tylko przede wszystkim nastawione na trochę eksperymentalne kino i to, co kinematografia może nam w przyszłości oferować.
Minus 562 metry to jest ważny dla pana dokument. Dlaczego?
Może dlatego, że wtedy uwierzyłem, że film dokumentalny to z jednej strony opowieść o jakichś bohaterach, a z drugiej strony może być też opowieścią o miejscu. To był dokument, w którym do końca nie miałem sprecyzowanego. Pamiętam, że zrodził się z takiej, myślę, że ciekawości, żeby zjechać pod ziemię, zobaczyć pracę górników.
Tak, bo tu musimy wtrącić, to tak, są tak, dwa tak, światy, tak. Ten na ziemi i ten tak, pod ziemią. Historia pewnej kobiety i mężczyzny.
No, no właśnie do tego chcę zmierzać, że jednak historia tej kobiety gdzieś się nagle urodziła. To znaczy, ja pojechałem właśnie zjechać, zobaczyć pracę tych górników. Pamiętam, że to było ciekawe, że jak kopalnia nas zaprosiła i w końcu po wielu miesiącach uzyskaliśmy zgodę, żeby realizować ten film, to oni wszystko wyczyścili. Zjeżdżamy na dół, nie ma nikogo. Jest jakiś przewodnik, które nas prowadzi i po prostu pustka. I dopiero praca mojej kierowniczki produkcji jakby była po to, żeby oni nam coś pokazali. No i potem okazało się, że jednak to, co jest najciekawsze, jest góry. Czyli w sumie ta łazienna, która wydaje im sprzęt i codziennie na nich czeka, no jest taką ciekawą metaforą tego wszystkiego. No i przede wszystkim stała się osią konstrukcyjną tego filmu dokumentalnego. Więc film dokumentalny zawsze jest drogą i zawsze wychodzi się z jakąś tezą, a potem się uczy tego filmu. Najczęściej się go odkrywa w montażu, czy po prostu spotykając ludzi, których byśmy pewnie nie spotkali, gdybyśmy ten film nie robili.
A proszę mi nie dawać takich ubrań, bo potem muszę... takich szczupłych, bo potem muszę brzuch wciągać. A nie jest złośliwo normalnie.
Naprawdę.
Dobra.
Tak strasznie mi źle, że...
Pan jest młodym człowiekiem, rocznik 96, Tarnów, tam się pan urodził. Wspomniany wcześniej film to Grand Prix, międzynarodowy sukces w Betlejem. Film, o którym warto też wspomnieć, to Blaga Witkacy. Dlaczego ta postać?
O Jezus, Witkacy we mnie już bardzo, bardzo długo narastał. Myślę, że to jeszcze za kwestię mojej polonistki, która gdzieś tak mnie do witkacologii ukierunkowała i pewne dni ten Witkacy zawsze się gdzieś przeobrażał we mnie. Mnie zainteresował Witkacy taki nietypowy, po Witkacy, który jeszcze nie ma 30 lat. To nie jest ten Witkacy, ten kolorowy, robiący portrety, który ma na siebie sposób. Nie. To jest Witkacy po romansie z Solską. To jest Witkacy pełny takich młodzieńczych impulsów, że on trochę nie wie. Wielkim artystą jest jego ojciec, a on jeszcze jest nikim. No i zdarza się tragedia. Jego narzeczona popełnia samobójstwo. No i o tym jest trochę ten film, o tym, że pewne nasze zaniechania mogą prowadzić do innej tragedii. Więc jakby Witkacy stał się dla mnie taką metaforą. Interesujące są też fotografie Witkiewicza z tego okresu. On wtedy więcej fotografował, zresztą fotografował dlatego, że robił pejzaże, które wysyłał ojcu, który wtedy już w Chorwacji się leczył i nie było go w Zakopanem. Dlatego też fotografował też inne rzeczy i fotografował również życie codzienne, matkę, swoją narzeczoną. No i w tym filmie, biorąc te fotografie, staram się odtworzyć tą historię, która kończy się bardzo tragicznie.
Tam pojawia się także postać Karola Szymanowskiego, człowieka, który związany jest z Bydgoszczą, bo mieszkał tutaj przez jakiś czas. I odsyłamy do dokumentu, odsyłamy do pana filmów. Panie Michale, prowadzi pan badania nad technologią wyświetlania HDR. Co to takiego?
To właśnie tak jak mówię, że szkoła doktorska rozwija film w różnych kierunkach. Technologia wyświetlania HDR to jest coś, co nas producenci telewizorów kuszą tym wszystkim, prawda? Że zobaczysz większe nasycenie barwne, większy kontrast. Ja podchodzę do tego w roli twórcy. Jak my, twórcy, w tym chaosie technologicznym nowinek, możemy znaleźć tutaj dla siebie jakieś pole doświadczalne? I technologia HDR polega na tym, że możemy najprościej mówiąc zobaczyć nagle większe nasycenie barwy, albo na przykład coś jaśniej na naszym monitorze. I przez to można na przykład opowiadać inaczej o ciemności, inaczej o olśnieniu jakimś, które nas się pojawia. No i ja trochę piszę o tym, jak można to artystycznie wykorzystać, a nie tylko technologicznie. To co, tak jak mówię, zawsze film walczy z tym, że coś jest taką technologiczną zajawką, a dopiero później uczymy się, twórcy, uczymy się korzystać z tego jako środek wyrazowy i poszerzamy dzięki temu jakieś pole oddziaływania na widza. No, badam to, zobaczymy, do czego nas ta technologia doprowadzi. I film, na którym obecnie pracuję w Bydgoszczy, przyjechałem do Bydgoszczy, żeby pracować nad filmem dokumentalnym, o temacie, który jest dla mnie, jestem też absolwentem sztuki operatorskiej, więc jakby opowiadam obrazem. I dla mnie gdzieś utrata wzroku byłaby tragedią. Myślę, że dla każdego człowieka, bo jednak te 90% naszych informacji o świecie czerpiemy właśnie ze wzroku. Więc temat, chciałem się z nim zmierzyć. W Bydgoszczy jest szkoła brajlowska. Jest wiele inicjatyw, które mają pomóc ludziom niewidomym i tym, którzy stracili wzrok. No i przyjechałem tutaj, spotkałem Grzegorza Dudzińskiego, prowadzącego Fundację Światłownia. To świetna inicjatywa, która łączy muzyczne zainteresowania, łączy świat ludzi widzących i niewidomych. No i razem z Grzegorzem zaprzyjaźniliśmy się, no i pracuję nad filmem, który przybliży nam, osobom widzącym, ten świat ludzi niewidomych i troszeczkę nauczy nas, że świat można w różny sposób doznawać. Oczywiście to jest wielka tragedia i nie da się tego odzyskać w pewnym stopniu, ale można nauczyć się na nowo trochę żyć. No i o tym będzie ten film. Gdzieś ta technologia HDR gdzieś będzie poszerzeniem tego filmu. No i dlatego też trochę to jest kino eksperymentalne i chcę publiczność uczynić częścią tego filmu. Dlatego już 31 sierpnia w Warszawie w kinie Illusion mogą Państwo dotknąć tego dokumentu troszkę, ponieważ będzie eksperyment, który stanie się też częścią filmu. Będzie to film o wychodzeniu z ciemności.
Coś nakręciliście, nagraliście? Co to takiego? Możemy zdradzić? Gdzie dzieje się akcja? Kto napisał scenariusz, czy scenariusz pisze życie?
Scenariusz pisze życie, oczywiście. Scenariusz pisze życie, natomiast jest to dokument, który zawiera w sobie różne kreacyjne rzeczy. My bardzo czerpiemy z Strzemińskiego, który też opisuje o kształtowaniu się wzroku, więc troszeczkę będzie tam, może nie wprost malarstwa, ale wykorzystujemy zjawisko kamery obskury. Każdy ma taką kamerę obskurę, bo nasze oczy są taką kamerą obskurą. No i zaczyna się ten dokument w ciemnym pokoju, no i bohater musi drogę znaleźć do światła. I zapraszam Państwa dlatego do tej drogi 31 sierpnia w warszawskim kinie Illusion. Jeżeli jeszcze jakieś informacje, to myślę, że pojawią się i na stronie Fundacji Światłownia.
To jest przedsięwzięcie szersze, bo nie tylko film, ale i książka i audiobook. Rozumiem, że bohaterem filmu jest właśnie Grzegorz, czy uczniowie szkoły?
Uczniowie szkoły poniekąd też są częścią tego dokumentu i będą się pojawiać. Natomiast Grzegorz jest takim trochę narratorem, przewodnikiem, bo inspiracją szeroką są rozmowy, które on odbył z ludźmi, którzy tracą wzrok. Czyli Grzegorz jakby musi ciągle wracać do tych swoich wspomnień. Ludzie, którzy do niego dzwonią, mierzą się z tym, z czym on się parę lat temu mierzył. Nie chciałbym, żeby to był tylko dokument o Grzegorzu. Raczej to jest dokument o radzeniu sobie w trudnych sytuacjach i o wychodzeniu właśnie do ludzi. Bo tak jak mówił, jemu też zajęło znaleźć sens. Mówi do mnie, ja myślałem, po co mam jeździć gdziekolwiek? Ja już to przeżyłem, już widziałem te obrazy. Po co jeździć nad morze? Nie? Dopiero niedawno powiedział, że faktycznie odnalazł, że może doznawać tego świata trochę inaczej. Więc te rozmowy, które on przechodzi z ludźmi, są właśnie o tym. To jest też o takim wsparciu, bo sam Grzegorz potwierdza, że założył telefon zaufania, nie jest psychologiem.
Ale czy pan się zastanawiał nad tym, jak pokazać ten film, ten dokument osobom, które straciły wzrok?
Inną częścią dokumentu jest audiodeskrypcja, więc tak naprawdę my w pewnym stopniu stajemy się osobami niewidomymi. Tutaj z reżyserką dźwięku, zresztą absolwentką Akademii Muzycznej Bydgoszczy.
A kto to taki?
Joanna Szczęsnowicz. Staramy się znaleźć, jak pokazać echolokację, bo to jest coś, co ludzie, którzy stracili wzrok, nie opanują. Ludzie, którzy od urodzenia nie widzą, mają tą zdolność echolokacyjną, że potrafią jakby pozycjonować przedmioty, siebie w przestrzeni, też przede wszystkim względem fali dźwiękowej. No i chcemy pokazać to w nietypowy sposób, korzystając z geofonów i mikrofonów kontaktowych, aby zupełnie inaczej stworzyć tą warstwę dźwiękową filmu. I tak jak mówię, ona nie będzie powiązana z obrazem, więc również ta przestrzeń dźwiękowa będzie ciekawa dla osób niewidomych.
Panie Michale, jeszcze jeden szczegół. Pan zajmuje się także reżyserią światła dla spektakli teatralnych.
Myślę, że w Polsce, w świadomości polskiej ten zawód trochę nie istnieje. Chociaż od lat 60. istnieje określenie reżyser światła. Gdzie indziej na świecie nazywa się to light designer, czy po prostu projektant światła. No to ciekawa droga, dlatego że w czasie spektakli mamy światło i to światło może też opowiadać, może mieć też swoją dramaturgię. I reżyser światła odpowiada za to, żeby to światło, które jest w czasie spektaklu, opowiadało jakąś historię. I najlepiej taką, którą chce reżyser samego dzieła.
Nie boi się pan AI, technologii, która właściwie spłaszcza i pana zawód?
Tak, znaczy ze środowiskiem ciągle rozmawiamy, na ile AI może nam pomóc, bo też pomaga. Nie da się ukryć, że właśnie choćby w dźwięku jest niesamowita możliwość nagle czyszczenia materiałów dźwiękowych, które kiedyś były do kosza. teraz można je oczyścić. I AI też może w takich kwestiach pomagać.
Ale może też zastąpić.
Ale może też zastąpić kreacyjny. Znaczy, to jest nowa technologia. Zawsze jesteśmy na początku przerażeni. Tak jak ludzie byli na początku przerażeni, jak wchodziły komputery. Myślę, że musimy się z nią nauczyć żyć. No i stworzyć taki kodeks, o to też walczymy, etyczny, żeby ta technologia nigdy nie była wykorzystywana w sposób, który był zagrażał jakąś taką twórczością ludzką. To jest duże zagrożenie. Myślę, że jako branża, jako w ogóle twórcy, jako ludzie, też społeczeństwo, musimy zacząć doceniać tą naszą indywidualną twórczość, bo jednak AI to jest wszystko średnie, a mnie interesuje bardzo indywidualne spojrzenie, myślę, że nas wszystkich.
Tu stawiamy kropkę. Naszym gościem był pan Michał Wojtasik, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, doktorant obecnie tej uczelni. Panie Michale, czy istnieje tytuł dokumentu, który powstaje w Bydgoszczy o osobach niewidomych, niedowidzących?
Istnieje tytuł. Niewidzialne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.